Myślę, że nie tylko ja wpadłem na pomysł, że chrzest może być punktem wyjścia do tego, co tutaj chcę powiedzieć. Przepraszam, co chcę powiedzieć. Czy wiemy, co się właściwie wydarzyło? Ja jakby nie wątpię w wasze zdolności postrzegania rzeczywistości. Jest basen, jest woda, był chrzest, już jakby jest to jasne. Bo byliśmy tego świadkami, więc tu nie ma co ukrywać, ale co to jest? Adam już powiedział kilka słów na ten temat. Chrzest to jest obraz. Obraz tego, że osoba, która jest chrzczona, zostaje pochowana i powstaje, jakby jest powołana do nowego życia. Jest to obraz, bo wierzymy, że chrzest sam w sobie nie ma jako taką mocy zbawczej. Ale jest to bardziej manifest. Manifest wobec nas, którzy tutaj jesteśmy. Manifest wobec wszystkich ludzi na świecie, ale też manifest wobec aniołów, wobec demonów, że ja należę do Jezusa Chrystusa. Że ja uwierzyłem, uczyniłem Go swoim zbawcą i przyjąłem Jego miłość, która jest we mnie, która mnie przenika. I wszyscy na świecie muszą się z tym liczyć, że teraz ja jestem z Chrystusem. I pozwólcie, że potraktuję to jako punkt wyjścia do fantastycznego fragmentu Słowa Bożego, na którym chcemy się dzisiaj pochylić. A jest on zapisany w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wierszach od 15, aż zahaczymy dojdziemy do końca rozdziału, jeszcze zahaczymy o 2 wiersze w 6 rozdziale. Pozwólcie, że nie będę czytał od razu całego tego tekstu, będę go czytał stopniowo w trakcie kazania, ale nie byłoby błędem, gdybyście mieli przed sobą ten tekst i śledzili go ewentualnie w swoich Bibliach, telefonach. Nie wiem, czy będzie wyświetlany, ale nie ma to takiego znaczenia, gdyż ja też będę to czytał. Zacznę od 2 pierwszych wersetów, 14 i 15. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Fantastyczny tekst, pełen skrótów myślowych. Apostoł Paweł, który był autorem tego tekstu, to jakby komentatorzy nie mają wątpliwości co do tego, pozwolił sobie na skróty myślowe z prostej przyczyny, że on był wcześniej w tym kościele, nauczał tam. Ci ludzie w większości go znali, a jeśli jego nie znali osobiście, to znali jego nauczanie. Zresztą nie był to pierwszy list, który do nich napisał, więc tym bardziej mógł sobie pozwolić na skróty myślowe, które powodowały, że w niewielu słowach był w stanie przekazać naprawdę potężne przesłanie. Ale żebyśmy my mieli pewność tego, że rozumiemy to dobrze, pozwólcie, że ja spróbuję to rozszyfrować, spróbuję troszkę te skróty myślowe tak rozwinąć, żebyśmy widzieli, jaka jest potęga w tym, co właśnie przeczytaliśmy. Więc zacznijmy od tego, że Boża sprawiedliwość polega na tym, co jest napisane w liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a ponadto zapłatą za grzech jest śmierć. Wniosek z tych dwóch prawd jest oczywisty. Ja zgrzeszyłem, ty zgrzeszyłeś, jesteśmy grzesznikami. To, co nas może spotkać, to tylko i wyłącznie śmierć, dlatego że właśnie taka jest cena za grzech. I wiecie, cały Stary Testament, prawo mojżeszowe, krążył wokół tego, że Izraelici w tym przypadku grzeszyli, później szli do świątyni, zabijali owce lub jakieś inne zwierzę, w zależności od tego, czy byli majętni, czy nie. I ta krew z tego zwierzęcia była jakby zapłatą za ten ich grzech. Rozwiązanie to było takie, bym powiedział, tymczasowe, bardzo niedoskonałe, ponieważ musiało się powtarzać ciągle i ciągle, więc wyglądało tak. Grzeszyłem, idę, składam ofiarę, zmazane. Grzeszę, składam ofiarę, znowu. Więc bardzo niedoskonałe rozwiązanie, ale plan ratunku Boga dla nas, dla świata, był taki, że gdyby się znalazła ofiara, która byłaby bez skazy, gdyby się znalazła ofiara, która byłaby doskonała, mogłaby zakryć i wymazać wszystkie grzechy. I nie byłoby potrzeby, aby ona była powtarzana. Problem był taki, że nie mogło być to zwierzę, nie mógł to być człowiek z racji naszej grzesznej natury, a mógł być to tylko i wyłącznie Boży Syn. Więc Pan Bóg posłał swojego Syna na świat, aby się urodził, aby uczył się, chodził po świecie, dorósł, nauczał, miał swoje zadanie. Na końcu został zdradzony, został zamordowany i zmartwychwstał. I ta ofiara, którym był Jezus, była tą doskonałą ofiarą i była ona wystarczająca, aby od tego momentu wszystkie grzechy na świecie zostały przykryte i zmazane. I każdy może być beneficjentem tego, bo jeśli uwierzysz, że to stało się za twoje grzechy, wtedy ta ofiara ma moc nad twoimi grzechami i Jezus i Bóg daje ci wtedy nowe życie. Ja wiem, że teraz bardzo skrótowo i bardzo intensywnie przeszedłem przez Ewangelię, ale mam nadzieję, że nie było to aż tak trudne, żebyśmy nie byli w stanie podążyć za tym logicznym tokiem rozumowania. W każdym razie apostoł Paweł miał nadzieję, że czytając te dwa wiersze i ten kolejne, będziemy mieli właśnie to na myśli, o czym teraz rozmawialiśmy. Gdyż jeszcze raz tutaj przytoczę ten wiersz. Miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, przez to wszyscy umarli. Przyjmując logikę tego tekstu, my wszyscy umarliśmy, ponieważ nasze grzechy w wyniku przyjęcia tej doskonałej ofiary zostały odpuszczone. A zgodnie z Bożą sprawiedliwością powinniśmy byli umrzeć za nie. Tak więc zostały nam odpuszczone przez śmierć Jezusa, to tak jakbyśmy każdy z nas za te grzechy umarli. Co ma też taki symboliczny wymiar w chrzcie, bo zobaczcie, znowu się odwołam do tego obrazu, jest zanurzenie, czyli jest takie pogrzebanie, nie ma nic na powierzchni. Można powiedzieć, że właśnie to stare życie, miejmy nadzieję, razem z tym portfelem zostało zakończone. Ale to nie jest koniec, bo zobaczcie, co czytamy dalej w naszym fragmencie. Przeczytajmy teraz 16 i 17 wiersz. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc, kto w Chrystusie nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. W duchowym wymiarze właśnie doświadczyliśmy nowego narodzenia. Oczywiście nie wydarzyło się to w takim fizycznym znaczeniu, czego się obawiał Nikodem, mówiąc przy rozmowie z Jezusem, jak ja się mogę na nowo narodzić, jak jestem stary. To jest rzeczywistość duchowa, która co prawda ma wpływ na to, co się dzieje fizycznie, ale jeśli przed Bożym Narodzeniem byłem ja, Tomek, to po tym nowym narodzeniu nadal jestem Tomkiem. Jeśli miałem żonę Martę, nadal Marta jest moją żoną, mam wspólne dziecko i niestety, jeśli zaciągnęliśmy kredyt wcześniej, to nadal musimy go spłacić. Więc rzeczywistość fizyczna nie zmienia się tak diametralnie w tym momencie, ale rzeczywistość duchowa zmieniła się diametralnie. Bo jak czytamy, jestem teraz w Chrystusie. Warto się zatrzymać nad tym stwierdzeniem, ponieważ w tych kilku słowach jest niewyobrażalna moc. To, że jesteśmy teraz w Chrystusie, niesie ze sobą i to jest i przywilej, i autorytet. My, którzy byliśmy grzeszni, jesteśmy schowani w Chrystusie. Jesteśmy ogarnięci Jego miłością, która nas przenika. Jesteśmy osłonięci ze wszystkich stron. Bóg patrząc na nas, nie widzi nas, widzi Chrystusa. I co najważniejsze, nie jesteśmy już pod władzą, znaczy szatan nie ma nad nami mocy, bo my jesteśmy w Chrystusie. On nie ma władzy nad Chrystusem, bo Chrystus go pokonał. To jest właśnie nasza nowa rzeczywistość duchowa, której symbolem jest właśnie powstanie z wody. Wynurza się, wynurzenie powoduje niejako powołanie nas do nowego życia w nowej duchowej rzeczywistości. Więc ta stara rzeczywistość już nie ma władzy nad nami. Nie musimy teraz kajać się i na nowo składać ofiar, bo krew Jezusa, który był tą doskonałą ofiarą, przykryła wszystkie nasze grzechy. I tak jak już mówiłem, Bóg patrząc na nas, nie widzi grzesznego, patrząc na mnie, nie widzi grzesznego Tomka, tylko widzi Chrystusa, który jest bez grzechów. Więc tak jak jest napisane, to już nie ma znaczenia, kto kim był wcześniej. Bo w tym momencie jesteśmy wszyscy zrównani do jednego poziomu, wszyscy jesteśmy zrównani do poziomu Bożego dziecka, a Bóg jest naszym Ojcem. Jeżeli zrozumieliście, że strefa duchowa, do której się teraz tutaj odnoszę, nie ma wpływu na taką naszą fizyczną rzeczywistość, to jestem wam winny duże sprostowanie. Wiecie, kiedy zanurzymy się w Chrystusie, który jest źródłem życia, źródłem mądrości, źródłem miłości, więc jeśli myślicie, że to nie ma wpływu na człowieka, to mylicie się i to mylicie się okrutnie. Bo nie ma takiej możliwości, aby człowiek, który jest w obecności Chrystusa, nie zmienił się, żeby został taki sam. Ta rzeczywistość duchowa ma wpływ i Bóg zmienia nasze serce. I od tego są początek wszystkich zmian, bo Pan Bóg zmienia nasze serce, Pan Bóg zmienia nasze nastawienie, Pan Bóg zmienia nasze motywacje i w końcu jesteśmy nowym stworzeniem. Jestem przekonany, że jakbyście porozmawiali z Patrycją, ktoś ze znajomych się pytał ją, co się stało, coś się stało w twoim życiu, bo jest coś innego, jest coś nowego, jest inaczej. Jestem przekonany, że wielu z nas tego doświadczyło, że ludzie przychodzą, pytają, co się stało. Więc ta rzeczywistość duchowa ma wpływ na to, co widzimy. Więc wracając do obrazu chrztu, wokół którego teraz będę krążył i krążymy cały czas, więc zanurzenie jest pogrzebaniem tego starego życia, które umiera. To jest stare życie, które zostało uśmiercone. Wynurzenie to jest to nowe życie, które powstaje, ale jaki jest tego wszystkiego cel? Jaki jest nasz cel? Jaki jest Boży cel? No więc celem Boga jest, co jest jakby oczywistym dla nas wszystkich i bardzo jasno jest to powiedziane, bo Pan Bóg chce, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli to jest jakby ten cel Pana Boga. A jakie jest nasze zadanie? I tutaj przeczytajmy dalej 18 do 20 wiersza z tego tekstu, nad którym dzisiaj się pochylamy. A wszystko jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytając już ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. To jest zadanie, jakie otrzymaliśmy. Mówić wszystkim, wszem i wobec, pojednajcie się z Bogiem. Czy to jest trudne zadanie? Słyszeliście, co Patrycja mówiła. Jej życie zostało zmienione. Czy to jest trudne mówić o tym, co się wydarzyło w moim życiu, że byłem umarły, a żyję, że miałem problemy, które zostały rozwiązane? Nie, to nie jest trudne. Nie jest trudne, bo też Ewangelia nie jest trudna. Ewangelia jest mega prosta. Jest człowiek, który był martwy duchowo, uwierzył w Jezusa i Pan Bóg go powołał do nowego życia. To jest cała Ewangelia. Czy to jest trudne? Nie jest też napisane, w jaki sposób mamy głosić, w jaki sposób mamy mówić ludziom, pojednajcie się z Bogiem, bo sposobów jest dużo. Ale najgłośniejszą Ewangelią jest nasze życie. Wszyscy dookoła będą widzieć, że coś się zmieniło i będą sami pytać. I co musisz powiedzieć? Pojednaj się z Bogiem. Paweł nie tylko zachęca nas do tego, abyśmy, on tutaj to nazywa posługą pojednania, ale jeszcze mówi, że robimy to w miejsce, robimy to w zastępstwie za Chrystusa. Przekazujemy poselstwo samego Boga. Dostajemy niewiarygodny autorytet. Czy jest jakiś większy autorytet niż mówić jako posłaniec Boga? Ale gdyby tego było mało, przeczytajmy, co Paweł dalej pisze. On tego, który nie poznał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Gdyby to nie były słowa apostoła Pawła i gdyby nie były zapisane w Biblii, można byłoby to uznać za bluźnierstwo. Myślę, że w średniowieczu za wypowiedzenie czegoś takiego można byłoby bardzo szybko spalić się na stosie. Ale zobaczmy, co Paweł chce nam tutaj powiedzieć. Oczywiście to jest kolejny skrót myślowy, ale chce nam przekazać, chce nam pokazać, że ten ogrom grzechów, który Jezus wziął na siebie, był tak potężny, tak wielki, że Chrystus stał się grzechem. Nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale był tak przeładowany tymi grzechami, że Bóg nie mógł już na niego patrzeć. Wiemy, że wtedy, kiedy Chrystus umierał, kiedy wisiał na krzyżu, Bóg odwrócił swoje oblicze od niego, bo nie mógł na to patrzeć. Bóg nie może patrzeć na grzech. Bóg nie mógł patrzeć na Chrystusa, który niósł nasze grzechy. I dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego Pan Bóg na to pozwolił? Pozwolił po to, abyśmy my grzeszli, stali się sprawiedliwością Boga. To jest tutaj napisane. Więc sprawiedliwością Boga, o której na początku mówiłem, że wskazywała na mnie palcem i powiedziała, on jest grzeszny i karą za grzech jest śmierć. Tą sprawiedliwością staliśmy się teraz my przez to, że Jezus wziął moje grzechy i twoje i je zmazał, zakrył. Znowu odnoszę się do obrazu. Bóg patrzy na nas, Bóg patrzy na mnie i widzi Chrystusa, który jest bez grzechu. Więc my jesteśmy tą sprawiedliwością Bożą. Więc jaki to jest autorytet? Jeśli kiedykolwiek przyjdzie ci do głowy, kim ja jestem, żebym mógł powiedzieć komuś Ewangelię? Kim ja jestem, żebym mógł stanąć tutaj i przeczytać Słowo Boże? Kim ja jestem, abym mógł mówić innym o Bogu? Kim ja jestem, abym mógł powiedzieć, Bóg jest wielki i chce uratować ciebie i dać ci nowe życie? Jeśli masz takie myśli, to pamiętaj, że jesteś sprawiedliwością Boga. To jest autorytet ponad wszystkie autorytety i tylko i wyłącznie w tym autorytecie możemy przekazywać dalej to, co dostaliśmy. Ale czy jest to jakaś nasza zasługa? Nie. Nie, nie i nie. Dlatego, że wszystko to jest tylko i wyłącznie wielka Boża łaska i wielka Boża miłość, a nie nasza zasługa. I kończący fragment naszego tekstu jest niejako podsumowaniem całego tego kazania. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze 6 rozdział, 1 i 2 wiersz. Jako współpracownicy wzywamy też was, abyście łaski Bożej nie przyjmowali na próżno. Czytamy bowiem, w czasie przychylności wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci. Teraz jest ten czas przychylności. Teraz jest dzień zbawienia. Jak wiadomo, są tylko 2 dni w całym naszym życiu, kiedy nie możemy zrobić nic. Pierwszy to jest wczoraj, z oczywistych powodów, a drugi to jest jutro, bo jutra nie ma, jutro do nas nie należy. I jeśli pomyślałeś sobie, albo masz takie myśli, jutro powiem mojemu przyjacielowi, że Pan Bóg może dać mu nowe życie, to chcę ci powiedzieć i chcę powtórzyć za apostołem Pawłem, dzisiaj jest dzień zbawienia. Ale czasami nam się wydaje, że to jest bardzo skomplikowane. I wtedy zawsze przychodzi mi do głowy, a jak apostoł Piotr siedział w więzieniu, jego zapytali, strażnik więzienia go zapytał, co ja mam zrobić, aby być zbawionym? W Dziejach Apostolskich jest to napisane, to jest fantastyczne, to jest w jednym zdaniu. Co on odpowiedział? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Koniec. A jeśli ty sam jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, jeśli ty nie podjąłeś decyzji, że Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem, jeśli ty nie uwierzyłeś w to, że Jezus chce dać ci nowe życie, to znowu chcę za apostołem Pawłem powtórzyć. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. A teraz, jak to mamy w zwyczaju, po kazaniu, będziemy mieli dwie modlitwy, dwie minuty ciszy. Być może jedyne dwie minuty ciszy i spokoju, jakie masz w ciągu całego tygodnia. A zachęcam cię, żebyś wykorzystał te dwie minuty, aby pozbierać myśli, aby wysłuchać, co Pan Bóg ma do ciebie do powiedzenia.